pomorzanie polskiej niepodległości.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Słuchają Państwo audycji Pomorzanie Polskiej Niepodległości. Dzisiaj opowiem Państwu nie o konkretnym jednym pomorzaninie, a o instytucji, która na dzisiejszym Pomorzu, a kiedyś na terenie Wolnego Miasta Gdańska odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polskości. O Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Okazją do audycji było uroczyste odsłonięcie malowidła znajdującego się w auli budynku przy dzisiejszej ulicy Augustyńskiego w Gdańsku, obrazu Niebo Polskie. Ponad 100 metrów kwadratowych, olbrzymia ilość szczegółów, bardzo przemawiających do odbiorcy, niesamowita kolorystyka, taka dzisiejsza, a jak okazuje się nawiązująca do lat 20. ubiegłego wieku. Nie mogę przestać się przyglądać, jakaś magia bije od tego dzieła.
Sam plafon właściwie jest olbrzymią płaszczyzną błękitów dwóch rodzajów, bo jest ciepły turkusowy błękit i taki, nazwijmy to, chłodny, głęboki, jak to przedwojenny krytyk sztuki napisał, modrosiny.
Profesor Jacek Zdybel, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
I na tym błękicie są pokazane gwiazdozbiory, na dokładkę jeszcze te gwiazdozbiory są reliefowo podrzeźbione, polskiego nieba. Polskiego w tym znaczeniu, że nie tylko pokazują gwiazdozbiory, które są widoczne w Polsce, ale są też gwiazdozbiory, które były nazwane czy określone przez polskich astronomów i to jest właśnie jeden z wyróżników tej polskości tego nieba.
Na niebie, polskim niebie, widać się drogę mleczną pokrytą milionami gwiazd. Profesor Zdybel, który kierował zespołem artystów odtwarzających malowidło, zna jego każdy najmniejszy szczegół.
Ta droga mleczna z tymi swoimi milionami gwiazd jest takim tłem dla rozgrywającej się na nim sceny. Scena jest bardzo efektowna, ponieważ znajduje się na niej 40 parę czy 50 parę postaci fruwających, roztańczonych i zakomponowanych w takim, nazwijmy to, układzie krzyżowym, czyli z północy na południe i ze wschodu na zachód jest krzyż. W samym centrum jest postać Mater Polonii w białej szacie, przykryta jej czerwonym szalem. Tuż obok niej, na czerwonym takim olbrzymim baldachimie, który rozpościera Polonia nad sobą, przysiadł orzeł biały, symbol polskości. Dookoła niej rozpościera się w takim właśnie tańcu krąg postaci geniuszy, czy postaci trochę pomniejszych, jakich towarzyszących tym geniuszom. I też jest to ustawione właśnie w formie krzyża. I tutaj jest można zobaczyć geniusza wojny, który jest jak gdyby pod stopami Mater Polonii, geniusza pokoju, który jest ponad jej głową. Po prawej i po lewej są oczywiście geniusze nauki, geniusze sztuki.
Chyba nie jest możliwe w całości je zobaczyć, ogarnąć wzrokiem, nawet gdyby położyć się na podłodze. Niebo Polskie namalowane zostało w auli byłego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej, jednej z najważniejszych instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty i kultury wśród gdańskich Polaków w wolnym mieście Gdańsku.
Gimnazjum Polskie zostało założone, otwarte w maju 1922 roku.
Dr Jan Daniluk, historyk.
Tak oficjalnie, uroczyście, bo to był wielki moment, 13 maja, ale dzieci już zaczęły pobierać tam naukę 4 dni wcześniej, 9 maja. Żeby zrozumieć, jaka to była waga tej szkoły dla całej społeczności polskiej międzywojennego Gdańska, trzeba mieć na uwadze, że w tym okresie Wolne Miasto Gdańsk było miejscem rywalizacji takich napięć polsko-niemieckich. Sam też budynek pierwotnie powstał wcześniej, bo w 1914 roku jako koszary dla batalionu pruskiej piechoty i został przydzielony stronie polskiej w ramach podziału mienia popruskiego w Gdańsku. Obiekty właśnie dawne państwowe, dawne wojskowe były udzielone część przypadła stronie polskiej, część stronie gdańskiej i tak się akurat złożyło, że ten dość reprezentacyjny, w dobrym miejscu położony, obszerny, duży budynek na ówczesnej ulicy Am Weißen Turm, czyli dzisiejszej ulicy Jana Augustyńskiego, został przekazany z końcem lipca 1921 roku stronie polskiej. I bardzo szybko pojawił się pomysł, aby to właśnie tam umieścić bardzo potrzebną dla Polaków w Gdańsku własną placówkę edukacyjną, własną placówkę szkolną, bo ważnym było to, by kształcić kolejne pokolenia uświadomionych, narodowo wykształconych Polaków, a takiej szkoły po prostu w Gdańsku brakowało.
Już we wrześniu roku 1921, dwa miesiące po przekazaniu gmachu Polakom, swoją siedzibę przeniósł do budynku Zarząd Gminy Polskiej. To była najważniejsza oddolna organizacja, która jednoczyła Polaków w Gdańsku.
Zaczęto bardzo szybko przygotowywać plany i działania mające na celu otworzenie szkoły. W listopadzie zawiązało się Stowarzyszenie Gdańska Macierz Szkolna. W grudniu udało się uzyskać od władz miejskich, co nie było takie łatwe, zgoda na otwarcie szkoły i przystąpiono do zbiórek pieniędzy. To też jest bardzo ważne. Ta szkoła powstała nie tylko dla Polaków, ale także dzięki Polakom, zarówno gdańskim, jak i z terenu Polski, dzięki dość dużej kolekcie pieniędzy, środków, zarówno prywatnych, jak i z różnego rodzaju instytucji. Przeprowadzono na prędce te niezbędne prace remontowo-adaptacyjne i tym sposobem, tak jak wspomniałem, w maju 1922 roku otwarto Gimnazjum Polskie. To był bardzo ważny symbol w międzywojennym Gdańsku istnienia, obecności, aktywności tutaj, no jednak mniejszości, bo się szacuje, że Polaków tutaj było do 10%, najlepszym momencie, ale jednak działalności, obecności tutaj Polaków. Ta szkoła początkowo przyjęła około 200, niecałych 200 uczniów. W tym ostatnim roku szkolnym, pod koniec lat 30. tych uczniów już było prawie 600. Wzrosła też 2-3-krotnie liczba nauczycieli. Zresztą nauczycielem był między innymi dyrektorem wspomniany Jan Augustyński, który obecnie jest patronem ulicy, przy której ten gmach stoi.
Tanie żyje, tanie żyje.
A pani gdzie jest?
Słucham, a ja jestem tu. I tu są koledzy. Ten nie żyje, ten nie żyje, ten nie żyje. Szanieli, bo uciekli.
Pani Maria Filarska-Chodakowska, rocznik 20, trafiła do Gimnazjum Polskiego w roku 1930, po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej.
Więc po tej 3 klasie poszłam do gimnazjum i tam tak nam zrobili przepytankę taką. Tam był profesor, już nie wiem, który to był, Urbanek chyba, który chciał się zorientować, na jakim poziomie są te dzieci, bo to przecież były z różnych szkół, tych senackich tak zwanych. Przeszłyśmy, wszystkie dzieci przeszły ten test i zaczęła się nauka w gimnazjum. I tam było takie właśnie nomenklatura dziwna, bo się zaczynało od klasy, od seksty, kwinta, kwarta, niższa tercja, wyższa tercja, niższa sekunda i jeszcze była wyższa sekunda. No tak, a nasz dyrektor, pan Jan Augustyński, zbierał namiary na przyszłych studentów i jeździł po Polsce. Nie był w Poznaniu, był w Warszawie i tam, gdzie ktoś chciał z nas studiować, tam on właśnie jeździł, załatwiał z dyrektorami taką umowę, że przyjmą nas bez świadectw, dlatego że nam też dopiero po roku wydali świadectwa, nie dali nam od razu, tak jak tym Niemcom. I także myśmy tego roku nie straciły. Także ja mogłam w 1938 roku, jak była matura na wiosnę, to ja mogłam na jesieni zacząć już właśnie naukę na uniwerku. Wspaniały był nasz dyrektor Augustyński. Bardzo dużo zdziałał tutaj dla właśnie naszych, dla nauki. I nawet tak było, że nauczycielka, pani profesor, bo to wszystko było profesor, od niemieckiego, ona uczyła niemieckiego i angielskiego, ona jeździła po Polsce, po różnych szkołach, żeby się zorientować, jakie podręczniki ma stosować dla nas, na przykład byśmy chcieli mieć takie podręczniki, które by nie kolidowały z naszą narodowością. No i ona załatwiała te podręczniki, uczyła nas tego niemieckiego. I wie pani, że ogromnym zaskoczeniem było na przykład dla nas temat maturalny z polskiego. Bo oni tak chcieli pogodzić Polaków, żeby nie zadrasnąć ani Polaków, ani Niemców, żeby to tak... I dali nam porównanie pana Tadeusza z takim dziełkiem Goethego Hermann und Dorothea. No to właściwie trzeba było powiedzieć, nic na ten temat nie mogę napisać, bo to się w ogóle nie da porównać. No ale trzeba było coś wymyślić, prawda? No więc to był taki zgrzyt. I jeszcze nam zrobili maturę z gimnastyki. I były takie na przykład bieg na kilometr, bieg na 100 metrów, skoki, wzwyż i w dal, rzut kulą, rzut dyskiem. I to wszystko trzeba było pokonać. No i jakoś zdałyśmy wszystkie tą maturę z gimnastyki, bo miałyśmy bardzo dobrą panią profesor Zaleską. To jeszcze nam urządzała takie gry i zabawy raz w tygodniu i tam już była taka próba wychowywania, kształcenia nas, bo zawsze miałam za złe tej mojej pani od gimnastyki, że ona takie stwarza grupy dziwne. Jedna grupa bardzo silna, a druga grupa bardzo słaba. Wymyślcie sobie, co ona tak dzieli. No co ona chciała, żebyśmy tak się hartowały w ten sposób, bo z grupą dobrą, grupą trudno było wygrać, ale walczyłyśmy do końca, bo to był cel właśnie jej pracy.
Pani Maria dzisiaj uznaje, że taki sposób prowadzenia zajęć miał zahartować młodych ludzi. Tym bardziej, kiedy w powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. I jeszcze jedne wspomnienia z Gimnazjum Polskiego. W audycji Reginy Witkowskiej z roku 1971 wypowiadał się Alojzy Makurat, pierwszy maturzysta.
W fazie początkowej nasza szkoła była bardzo, powiedzmy, biednie wyposażona z uwagi na to, że to były pierwsze lata powojenne, rok 1921-1922. I w związku z tym wyposażenie szkoły w pierwszej fazie zostawiło wiele do życzenia. Gabinetów takich, powiedzmy, jakich dzisiaj spotykamy w szkołach chemicznych, czy powiedzmy fizycznych, czy jakieś tam przyrodnicze, biblioteka nawet, one były raczej wtedy w powijakach. Wyposażenie klas było bardzo prymitywne. Właściwie te ławki to one były pościągane, pożebrane z całych, powiedzmy, z całego Pomorza i dzięki temu, że powiedzmy takie może niewystarczające wyposażenie mieliśmy, mogliśmy w ogóle, powiedzmy, startować.
Jeżeli chodzi o język polski, to, bo mówimy akurat o polonistach, to był w Gdańsku, w gimnazjum polskim na terenie Gdańska, bardzo ważny przedmiot. Mieliśmy tych polonistów kilku i jednym z nich był profesor Władysław Pniewski, który zginął w 1940 roku w Szutowie. On był znany z tego, że wprowadził na terenie naszego gimnazjum specjalną lekcję, która się nazywała lekcja poprawnego mówienia. Chodziło o język polski. Mianowicie myśmy tu w Gdańsku już od rodziców nawet nie otrzymali tej czystej polszczyzny. No wiadomo, te 150 lat zaborów. I sporo nas kaleczyło ten język. Kaleczyło go i jeżeli chodzi o gramatykę, stylistykę, ale też w sposobie w ogóle wymawiania. Na przykład bardzo duże przywary były w używaniu tego gardłowego R, prawda? Ja początkowo też kiedyś mówiłem R, a nie R. I między innymi profesor Pniewski właśnie zajął się tym, żeby nas, tych pędraków, nauczyć wymawiać czysto po polsku.
Wspominali dawni gimnazjaliści. Trzeba jeszcze dodać, że nauczyciele polscy byli bardzo aktywni nie tylko w szkole, ale i poza nią. w świetlicach, urządzając uroczystości patriotyczne, reżyserując przedstawienia teatralne, prowadząc próby chórów i zespołów tanecznych, wreszcie animując młodzież w organizacjach pozaszkolnych na terenie całego Wolnego Miasta. Dzięki takim nauczycielom Gimnazjum Polskie stało się jednym z bastionów polskości w Gdańsku. W latach 1935-38 rozbudowano placówkę dzięki staraniom dyrektora Augustyńskiego. Wzniesiono wówczas aulę, która miała być miejscem reprezentacyjnym dla spotkań gdańskich Polaków. W roku 1938 jej sufit został ozdobiony malowidłem patriotycznym Niebo Polskie. Artystami, którzy podjęli się tego wyzwania, byli Bolesław Cybis i Jan Zamoyski.
To też był bardzo jasny przekaz i klarowna manifestacja polskości w tym jednym z najważniejszych budynków polskich w międzywojennym Gdańsku. Trzeba pamiętać, że w okresie międzywojennym rok szkolny zaczynał się w kwietniu, a nie we wrześniu jak dzisiaj, i był podzielony nie na dwa semestry, a na trzy trymestry. I po wakacjach letnich, które miały miejsce w lipcu, drugi trymestr rozpoczynał się z początkiem sierpnia. I w 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, faktycznie polscy uczniowie w sierpniu rozpoczęli drugi trymestr tego roku szkolnego. Rozpoczęli naukę już w tym nowym, rozbudowanym, wyremontowanym dopiero co gmachu. Natomiast gdańscy uczniowie z tych niemieckich szkół nie, bo to były przygotowania do wojny i większość szkół była zamieniona na koszary lub magazyny. I właśnie też w związku z rosnącym napięciem, atakami bojówek nazistowskich na polskich uczniów, dyrekcja podjęła decyzję o tym zawiesić rok szkolny w polskich szkołach, w tym w gimnazjum, 29 sierpnia. Polscy uczniowie, nauczyciele cieszyli się tym wyremontowanym, nowym obiektem zaledwie kilka tygodni w sierpniu 1939 roku. We wrześniu w tym obiekcie, już 1 września, został zajęty siłą przez bojówki nazistowskie i policję gdańską. Budynek był użytkowany w pierwszym tygodniu września jako miejsce ewakuacji mężczyzn z Nowego Portu i z Wisłoujścia. Chodziło o walki, o Westerplatte, bombardowania i niemiecką ludność ewakuowano mężczyzn właśnie do tego gmachu. Następnie został w połowie września przejęty przez Wehrmacht i służył za główną siedzibę władz wojskowych na cały region do 1945 roku. I na samym początku obecności tutaj Niemców, niemieckiej administracji wojskowej, skuto i zniszczono to piękne malowidło będące symbolem obecności polskiej w Gdańsku.
Która gwiazda to jest ta, jaka została, przeżyła, nazwijmy to, wojnę?
Cała malatura, która była, całe podrzeźbienia, które były na tym suficie, zostały usunięte. Natomiast pewnie z powodów czysto praktycznych zostawiono sobie pas taki 5, czasami troszkę więcej centymetrowy dookoła lustra sufitu, po to, żeby już nie wyrównywać go. W związku z tym, kiedy zaczynaliśmy robotę i odsłanialiśmy te pierwotne warstwy tynku, okazało się, że nie wszystko zostało zniszczone i został ten właśnie 5-centymetrowy pas, na którym zupełnie przypadkiem, właściwie pierwszym takim kontrolnym sprawdzaniu, czy jest to kolor wtórny czy pierwotny, odkryliśmy gwiazdkę z tego pierwotnego plafonu.
No ja
gwiazdkę, tak. Ona jest tuż nad naszymi głowami. Wprawdzie jest już trochę wyblakła, jest słabo widoczna, ale jest. Zachowaliśmy specjalnie, wycięliśmy, jak gdyby w tym nowym plafonie został zachowany wycięty prostokąt, w którym jest widoczna ta pierwotna warstwa tynku, z tą gwiazdką. Także zostawiliśmy fragment niemieckiego tynku, który był wyrównawczy, i dokończyliśmy gwiazdkę na tym naszym nowym tynku.
Spytają Państwo, jak udało się odtworzyć malowidło? Nie było to proste. Zacznijmy od tego, że każda placówka oświatowa finansowana z pieniędzy państwa musiała się z ich wydawania rozliczać. Jeden z raportów, ten z roku 1938, zawierał także 17 fotografii chwalących realizację Nieba Polskiego. Właśnie te czarno-białe fotografie pomogły pracownikom i studentom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odtworzyć dzieło.
Przede wszystkim jest taką pochwałą polskości i właściwie jeszcze tego nikt nie podkreślał, ale wydaje nam się, tak żeśmy doszli do takiego wniosku po namalowaniu tego, że te młode osoby, które tu są, czyli młode kobiety, są rodzajem córek tej Mater Polonii, i przedstawiają te młode państwo polskie. Każda z tych postaci trzymających tarcze herbowe to są te 20-letnie wtedy nowonarodzone córki państwa polskiego. Oczywiście każda z tych grup, bo to są cztery grupy postaciowe, takie roztańczone dookoła właśnie, trzyma odpowiednio tarcze herbowe dla odpowiednich regionów Polski. To tak są północno-zachodni, północno-wschodni, południowy i centralny.
A kolory? Tak się...
No kolory to jest rzecz o tyle prosta, czy może była częścią, która jest jak gdyby łatwiejsza do odzyskania. Wprawdzie kolorystyka jest nasza, współcześnie zaproponowana jak gdyby na podstawie opisu tego dzieła. Natomiast fresk jest taką dziwną techniką, która posługuje się bardzo ograniczoną paletą kolorów. Paletą kolorów naturalnych, których nie produkuje się w sposób chemiczny, nie w zakładach produkcyjnych, tylko są to kolory, które są pozyskiwane z ziemi. W związku z tym te kolory, czy w średniowieczu, czy przed wojną, czy obecnie, są tymi samymi kolorami w ten sam sposób produkowanymi i dzięki zachowaniu chociażby tego paska 5-centymetrowego dookoła malowidła byliśmy w stanie uzyskać ten sam kolor właśnie chociażby dla samego nieba, co jest bardzo istotne, bo przynajmniej połowa tego malowidła jest właśnie błękitem.
Panie profesorze, a dla pana tak bardzo osobiście to, że mógł pan pracować przy odzyskiwaniu tego malowidła, to jest jakiś powód do dumy?
Na pewno tak. Ja jestem taką osobą, która wyznaje zasadę, że zawsze należy się uczyć od mistrzów. Był to taki moment, w którym właściwie trochę może na zasadach właśnie prób i błędów dochodziliśmy do tego, co ci mistrzowie mówią. Tym swoim dziełem, tą swoją pracą, dlaczego ona właśnie taka jest. Sam ten proces jak gdyby odtwarzania tego dzieła, to był właśnie taki proces nie tylko artystyczny, ale i właśnie dydaktyczny. No i dydaktyczny również dla profesora. Więc to jest, wydaje mi się, jedno z ważniejszych takich realizacji, która i mi, i zespołowi dała duży napęd w przyszłość po prostu do następnych działań.
To jeszcze zdradzimy państwu kilka szczegółów malowidła.
Jedna z postaci, które są namalowane na tym plafonie, nie ma nóg. I było to dla nas wielkie zaskoczenie, ponieważ odkryliśmy, że ma rybi ogon. W Polsce ma tylko jedna postać rybi ogon. To jest Syrenka Warszawska. I właśnie jedna z postaci, która reprezentuje Warszawę, nie jest kobietą, tylko jest syreną. Co najdziwniejsze, to odkryliśmy to dopiero, gdy malowaliśmy już sam plafon. Drugim takim elementem chociażby jest to, że jeden z właśnie z męskich reprezentantów na tym niebie polskim to jest postać Perseusza. No jest to gwiazdozbiór oczywiście grecki, nazwany przez Greków, związany właśnie z mitologią. Perseusz jest tą postacią, która oczywiście odcięła głowę Meduzie. I ta Meduza tutaj również jest pokazana, ale ponieważ jest to apoteoza, nazwijmy to, piękna, w związku z tym ta Meduza tutaj, o dziwo, jest w postaci słońca. Wiadomo, oczywiście Meduza zabija swoim wzrokiem. Obok niej, ponieważ jest ona przedstawiona przy postaci lata, fruwa tam mnóstwo ptaków i jeden z ptaków ma, nazwijmy to, skręconą głowę. Nie wiadomo, czy obraca tą głowę, żeby nie patrzeć w twarz Meduzy, czy po prostu już skamieniał w locie, bo jednak spojrzał w te oczy Meduzy. Same oczy nie są dla widza widoczne, ponieważ są przykryte płaszczem Perseusza, natomiast ptak, ponieważ prawdopodobnie widzi te oczy, w związku z tym albo odwraca, albo już skamieniał. Inną taką ciekawostką jeszcze jest to, że jedna z postaci, jedna właściwie jedyna postać tutaj namalowana, jest postacią, która nie patrzy na widza. I to jest też takie, nie wiadomo dlaczego. Ale z drugiej strony towarzyszy geniuszowi nauki i jest to postać astronomii. W związku z tym nie patrzy na nas, tylko patrzy w gwiazdy czyli ma głowę w drugą stronę odwrócone.
Opiszemy tak. Jeszcze Gdańsk?
A bardzo proszę. No Gdańsk jest tutaj przedstawiony prawdopodobnie w jakiejś modowej sukni z lat właśnie 20-30, bardzo takiej eleganckiej, z jakimiś wstawkami na biodrach, siatkowej, więc jest to bardzo ponętna postać, jest jasnowłosa i przedstawiona jest w, że tak powiem, w towarzystwie mew i polskich, bałtyckich ryb, które też na pewno ktoś, kto się zna na ichtiologii, będzie mógł tu sobie je podookreślać.
Ważne jest też to, co widać z boku auli. Z jednej strony mamy malarskie przedstawienie drogi wodnej, wymienione są tam polskie miasta nad Wisłą, a z drugiej strony przedstawiona jest droga kolejowa, była magistrala węglowa. Uroczyste otwarcie nieba polskiego nastąpiło 8 maja. Tutaj znowu mamy symbol w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Pani Maria Filarska-Chodakowska była gościem honorowym. Podziwiała malowidło.
Głowy bardzo zazierać nie mogę.
I jak pani Mario?
Pięknie. Jestem pod wrażeniem naprawdę, bo ja tego nie widziałam wykończonego, bo to było przecież okres wakacji. Poza tam już byłam poza gimnazjum, bo w 1938 roku dałam maturę. Także ja pierwszy raz to oglądam. Po wykończeniu jakoś no wyjechałam z Gdańska, więc się kontakt urwał. No pięknie.
Malowidło udało się odtworzyć dzięki staraniom władz samorządowych.
Polskie niebo jest pełne symboli narodowych. Co to dużo kryć namalowanych w niemieckim Gdańsku przed wojną w 1938 roku.
Marszałek Mieczysław Struk.
To jest niezwykle ważne, wręcz symboliczne właśnie w Gdańsku, że tutaj w miejscu, które było ostoją polskości, w miejscu, które było zarządzane przez macierz szkolną, w której uczono języka polskiego, w którym Polacy się czuli jak u siebie, które wypuściło kilkuset absolwentów polskiego gimnazjum. Około 30 z nich potem zginęło w obozach koncentracyjnych, a więc to była młodzież niezwykle, niezwykle patriotyczna i warto dzisiaj ten przekaz nowym pokoleniom niemalże położyć na tacy. Warto o tym mówić. To jest świetne przesłanie dla obecnego i następnych pokoleń.
Jednym z takich ważniejszych elementów tego malowidła jest jego uniwersalizm. Nie jest to nachalna apoteoza polskości pod tytułem jesteśmy wielcy, jesteśmy mocarzami, to są nasze symbole, to są te. Jest to bardzo uniwersalne przedstawienie, w którym radość, ta pochwała wolności, swobody jest tym, co dominuje nad całością. Jest bardzo pozytywnym elementem, jest bardzo pozytywnym dziełem i oczywiście no, pewnie dla Niemców było rzeczą nie do przyjęcia, natomiast jak gdyby no, każdy Polak, który na nie patrzy, no, widzi w nim po prostu piękno, radość, widzi no, elementy, które do niego po prostu bezpośrednio trafiają i przemawiają.
Malowidło Niebo Polskie można oglądać w auli budynku przy ulicy Augustyńskiego w Gdańsku. Zachęcam, naprawdę warto. Dla sztuki, ale i dla nas samych. Wysłuchali Państwo audycji Pomorzanie Polskiej Niepodległości. Za uwagę dziękuję realizator programu Tomek Cybula i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.